Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam łamiącą serce sprawę, którą ostatecznie udało się rozwiązać, choć w bardzo nietypowy sposób. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tragedii Julian Gonzalez, to zapraszam Was do oglądania. W 2010 roku Julian miała 21 lat. Była mężatką, jednak w tamtym czasie ona i jej mąż, George de la Cruz, byli już w separacji i nie mieszkali razem. Para poznała się jeszcze w liceum, gdy oboje uczęszczali do Crockett High School w mieście Austin w Teksasie. Po zakończeniu nauki przeprowadzili się do wspólnego domu i po około roku na świat przyszła ich córka, której dali na imię Leila. Rodzina przeprowadzała się kilka razy na przestrzeni kolejnych lat, cały czas z trudem wiążąc koniec z końcem. Ostatecznie ze względów finansowych zdecydowali się zamieszkać z matką George'a i jego trzema młodszymi siostrami. W maju 2009 roku George i Julian pobrali się. Dziewczyna była ambitna i pracowita. Pracowała jako technik farmacji, jednocześnie kontynuując studia i zajmując się dzieckiem. Wszyscy jej bliscy zgodnie twierdzili, że Leila była dla niej całym światem i Julian zrobiłaby dla córki wszystko. Bardzo poświęcała się, żeby zapewnić jej jak najlepszą możliwą przyszłość. George z kolei nie miał stałego zatrudnienia. Pracował raz jako ochroniarz, raz jako pracownik budowlany, jednak zdecydowaną większość jego czasu pochłaniały gry komputerowe. Potrafił grać nawet po 20 godzin na dobę. Bardzo krótko po zawarciu małżeństwa Julian uświadomiła sobie, że popełniła ogromny błąd. Wyszła za mężczyznę, który nie tylko nie był dla niej oparciem, ale był wręcz ciężarem. I jeszcze w tym samym roku, kiedy wzięli ślub, zdecydowała się złożyć wniosek o rozwód. A w grudniu 2009 roku wraz z 2-letnią wtedy córeczką przeprowadziła się do domu swojego dziadka. Gdy George zorientował się, że żona naprawdę chce od niego odejść, zaczął podejmować różne desperackie próby zatrzymania jej i zwrócenia na siebie uwagi. Święto Dziękczynienia w 2009 roku para spędziła osobno, jednak później mężczyzna skontaktował się z Julian, twierdząc, że ma amnezję spowodowaną wypadkiem w pracy. Podczas spotkania zachowywał się tak, jakby nie rozpoznawał jej ani Leili. Ostatecznie jednak przyznał, że jedynie udawał i tak naprawdę nie miał amnezji. Z czasem zaczął stosować jeszcze bardziej desperackie i wyszukane metody zwrócenia na siebie uwagi. W styczniu 2010 roku, gdy Julian odebrała córkę z domu George'a, mężczyzna powiedział jej, że włożył do torby list, ale że ma przeczytać go dopiero później, nie w jego obecności. Julian otworzyła notatkę w samochodzie i ta wiadomość okazała się być listem pożegnalnym. W obawie o bezpieczeństwo mężczyzny, Julian jak najszybciej wróciła do domu byłego partnera i zadzwoniła pod 911. Okazało się, że mężczyzna zdążył zażyć leki, jednak personelowi medycznemu udało się go uratować. George wielokrotnie odwiedzał również miejsce pracy Julian, czyli drogerię Walgreens, ale nie dlatego, że miał cokolwiek do kupienia czy nawet coś do powiedzenia jej. Po prostu przechadzał się i na różne sposoby utrudniał jej skupienie się na pracy. Przełożona Julian, Melinda Barrow, zauważyła niepokojące zachowanie mężczyzny, jego ciągłe wizyty oraz zamęczanie jej podwładnej telefonami i zaczęła poważnie obawiać się o bezpieczeństwo 21-latki. Niejednokrotnie musiała prosić mężczyznę o opuszczenie sklepu. Gdy rozmawiała na ten temat z Julian, ta przyznała, że faktycznie obawia się swojego partnera i że George może coś knuć. Jednym razem nawet Julian, spanikowana, zadzwoniła do swojej szefowej i powiedziała, że właśnie jedzie samochodem, a jej partner ją śledzi. Dodała wtedy, że jeśli kiedykolwiek stanie jej się krzywda, to z pewnością będzie to wina George'a. Gdy Julian przywoziła lub odbierała córkę od ojca, mężczyzna często próbował powstrzymać ją przed opuszczeniem domu, czasem przytrzymując ją za ramiona lub blokując drzwi. Pewnego razu wskoczył nawet na maskę jej samochodu, gdy próbowała odjechać. Z czasem stawał się coraz bardziej nieobliczalny i 21-latka musiała prosić swoich bliskich o towarzyszenie jej podczas wizyt u byłego. Zwróciła się również do sądu rodzinnego z wnioskiem o nadzorowanie wizyt Leyli, ponieważ martwiła się o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także córki. George zgodził się, aby wizyty Leyli były ustawiane tak, aby jego matka mogła być w tym czasie obecna w domu. Jednak to wcale nie ukoiło nerwów Julianne. George wielokrotnie odmawiał podpisania dokumentów rozwodowych i zrzeczenia się praw do dziecka. W czwartek 25 marca 2010 roku Julianne miała odebrać Leylę z domu George'a, jednak mężczyzna poprosił, aby pozwoliła mu spędzić z córką jeszcze jeden dodatkowy dzień. Julianne zgodziła się i pojechała do domu byłego partnera w piątek rano. Ze względu jednak na tę nagłą zmianę terminu, tym razem nie towarzyszył jej żaden członek rodziny, a w domu partnera nie było jej teściowej. Był to pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy Julianne i George spotkali się sam na sam. I wieczorem w piątek 26 marca bliscy 21-latki zaczęli niepokoić się brakiem kontaktu z nią. Przede wszystkim zaniepokoiła się jej ciotka, Dora Soto, z którą dziewczyna miała skontaktować się zaraz po odebraniu córki. Julianne od dłuższego czasu nie odbierała telefonu i nie odpowiadała na SMS-y, co było dla niej zupełnie nietypowe. Jej ciotka, matka oraz siostra skontaktowały się z George'em i mężczyzna przyznał, że faktycznie spotkał się tego dnia z Julianne, jednak na tym spotkaniu ona powiedziała mu jedynie, że ma zamiar wyjechać na kilka dni. Było to bardzo niepokojące, ponieważ zdaniem bliskich dziewczyna z pewnością nie wyjechałaby tak po prostu, bez słowa, nie informując nikogo i do tego nie zostawiłaby z własnej woli swojej córki na dłużej pod opieką jej biologicznego ojca. Następnego wieczora rodzina zebrała się w domu Dory i przedyskutowali swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa Julianne. W rozmowie uczestniczył także nowy partner 21-latki, Aaron Brough, który również obawiał się, że mogło wydarzyć się coś bardzo złego. Jeszcze tego samego dnia, około 23, postanowili zgłosić jej zaginięcie na policję. Śledczy od razu zaznaczyli jednak, że ich zdaniem nie ma wystarczających przesłanek wskazujących na to, że dziewczyna nie wyjechała sama z własnej woli. Była dorosła, więc teoretycznie mogła zniknąć, nikogo o tym nie informując. I ostatecznie policja odmówiła podjęcia jakichkolwiek działań, powołując się na brak dowodów na to, że zaginiona może być w niebezpieczeństwie. W tym miejscu warto wspomnieć, że oficjalnie w tamtym czasie Julianne wciąż była mężatką, a do tego ze względu na to, że George bardzo źle znosił fakt ich nadchodzącego rozwodu, nie chciała, żeby dowiedział się o tym, że zaczęła spotykać się z innym mężczyzną. Utrzymywała więc swój związek z Aaronem w tajemnicy i mężczyzna poznał jej córkę, jednak został przedstawiony jako przyjaciel mamy i do tego w obecności Leyli Julianne starała się nie posługiwać imieniem mężczyzny, żeby córka nie zapamiętała go i nie powtórzyła ojcu. W sobotę 27 marca rodzina Julianne oraz jej partner Aaron otrzymali wiadomości tekstowe od zaginionej. W wiadomościach do Aarona 21-latka zakończyła ich związek, co zdaniem Sandry, jej mamy, było niemożliwe, ponieważ córka była w nim szaleńczo zakochana. Siostra zaginionej wierzyła, że to Julianne sama napisała SMS-y do swoich najbliższych, jednak ciotka, mama i chłopak mieli co do tego poważne wątpliwości. Julianne dodała również niedługo później post na Facebooku, w którym napisała, że ma depresję, a także opublikowała kilka wiadomości na swojej stronie MySpace, gdzie wspomniała, że w stanie Colorado poznała projektanta stron internetowych o imieniu James i że nie może doczekać się, kiedy zacznie z nim wspólne życie. Zszokowany Aaron nie wiedział już, co o tym wszystkim myśleć. Nie chciał, żeby partnerka tak nagle od niego odeszła, jednak z drugiej strony nie chciał także dopuszczać do siebie myśli, że te posty i SMS-y napisał za nią ktoś inny, a jej samej stała się krzywda. przez cały dzień. Wszyscy bezskutecznie próbowali się do niej dodzwonić. Siostra zaginionej wierzyła, że to Julianne sama napisała te wiadomości tekstowe, jednak pozostała część rodziny oraz jej partner mieli co do tego poważne wątpliwości. Ciotka i matka zaginionej nie sądziły, że Julianne mogła być autorką SMS-ów, ponieważ ich zdaniem nie zostawiłaby od tak swojej ukochanej córeczki. Aaron postanowił napisać do swojej partnerki SMS-a, w którym poprosił ją o podanie jego drugiego imienia. Chciał tym samym sprawdzić, czy osoba po drugiej stronie to faktycznie 21-latka. Po dłuższej chwili otrzymał jednak odpowiedź o treści: nie mam czasu na gierki. I był to ostatni kontakt, jaki bliscy mieli z zaginioną. W końcu policja zgodziła się pochylić nad tą sprawą, jednak podkreślili, że nadal uważają, że dziewczyna wyjechała z własnej woli. Przesłuchali oczywiście George'a, ponieważ był on ostatnią znaną osobą, która miała kontakt z zaginioną, jednak mężczyzna powiedział im dokładnie to samo, co wcześniej rodzinie, że spotkał się z żoną, jednak ona postanowiła zostawić u niego córkę i po prostu wyjechała. Dodał, że gdy widział ją po raz ostatni, zachowywała się nietypowo. Była jakby zdezorientowana i podejrzewał, że mogła być pod wpływem narkotyków. Rodzina obawiała się najgorszego, jednak postanowili poczekać do poniedziałku z nadzieją, że Julianne po prostu wyjechała na kilka dni oczyścić myśli i pojawi się w pracy zgodnie z harmonogramem. Niestety tak się jednak nie stało. Ze względu na bezczynność policji, bliscy postanowili rozpocząć śledztwo na własną rękę. Dora podczas przyjazdu po południowej części Austin zauważyła samochód Julianne, złotego Chevroleta Impala z 2006 roku, stojący na parkingu przy drogerii Walgreens. Ciotka była w szoku. Natychmiast wbiegła do sklepu, szukając dziewczyny, ale niestety jej tam nie było. Następnie skontaktowała się z Sandrą, która również przybyła na miejsce. Kobiety dostały się do auta i ostrożnie otworzyły bagażnik, obawiając się, że mogą znaleźć tam ciało 21-latki, jednak on okazał się być pusty. Na tylnym siedzeniu znalazły papierową torbę, w której znajdowały się leki Leili na astmę. W tamtym momencie kobiety tym bardziej przestały wierzyć w to, że Julianne mogła tak po prostu wyjechać na wycieczkę, nie przekazując wcześniej tak ważnych leków ojcu, z którym podobno dobrowolnie zostawiła swoją córkę. Dora pokazała zdjęcia zaginionej pracownikowi sklepu, który powiedział, że dziewczyna na zdjęciach faktycznie wygląda znajomo. Przypomniał sobie, że w pewnym momencie podeszła do niego młoda kobieta i powiedziała, że ma problem z samochodem. Jednak później, po dokładnym przejrzeniu nagrań z monitoringu, okazało się, że w sklepie faktycznie było kilka kobiet pasujących do opisu zaginionej, jednak żadna z nich to nie była Julianne. Rodzina rozkleiła plakaty po całym mieście i rozdawali koszulki z wizerunkiem poszukiwanej. Organizowali również zbiórki pieniędzy, czuwania i kontaktowali się z różnymi lokalnymi mediami, żeby jak najbardziej rozgłośnić tę sprawę. Wynajęto także prywatnego detektywa, który przesłuchał każdego, kto mógł mieć informacje na temat losu Julianne. Bliscy pozostawali też w kontakcie z Departamentem Policji w Austin, upewniając się, że nie zapomniano o sprawie i śledztwo jest aktywnie prowadzone. Członkowie rodziny dzwonili informować śledczych o każdym nowym ustaleniu prywatnego detektywa. Niestety, starania rodziny, policji i detektywa nie zdały się na nic i wciąż nie było żadnych obiecujących tropów. Julianne wydawała się rozpłynąć w powietrzu. Zdesperowana brakiem jakichkolwiek postępów, rodzina postanowiła zrobić wszystko, żeby nagłośnić tę sprawę i wreszcie poznać prawdę. Siostra zaginionej Margarita oraz mama Sandra zdecydowały się wystąpić w popularnym ogólnokrajowym programie Dr. Phil Show. W programie wystąpił także George, który opowiedział doktorowi Philowi to, co wcześniej rodzinie zaginionej oraz policji, że podczas jego ostatniego spotkania z Julianne Dziewczyna zachowywała się dziwnie, a później poprosiła go, żeby dalej zajmował się córką, ponieważ ona ma coś bardzo ważnego do zrobienia. Emisja programu wreszcie doprowadziła do tego, że śledztwo ruszyło z miejsca. George po powrocie do Austin zgłosił się do szpitala Austin Lakes w celu oceny stanu psychicznego i został zatrzymany na obserwacji przez kilka dni. W tym czasie jego matka, Victoria, zaczęła obawiać się, że jej syn mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem swojej byłej partnerki. Kiedy George przebywał w placówce, Victoria dowiedziała się od chłopaka swojej córki, Javiera Carrasco, że pod szopą koło ich domu znajduje się prostokątny dół. Roztrzęsiona zadzwoniła na policję i poprosiła śledczych, aby przyjechali na miejsce i sprawdzili tę kryjówkę. Sama wcześniej zaczęła tam kopać, jednak za bardzo się przestraszyła. Dół, o którym wspomniała, był wycięty w podłodze ze sklejki i wyglądał jak grób. George powiedział policji, że ta dziura to wykop, przez który przeciągał instalację elektryczną, jednak jego matka powiedziała, że gdy wcześniej zapytała o niego syna, to ten wydawał się zdziwiony i powiedział, że nie wie, jak się tam znalazł. Policja postanowiła sprawdzić dół, jednak ostatecznie nie znaleziono w nim ciała Julian Gonzalez. W następnej kolejności, kontynuując śledztwo, policja przejrzała bilingi telefoniczne zaginionej i jej konta w mediach społecznościowych. Julian nie korzystała ani z komórki, ani z mediów społecznościowych od 27 marca, a jej telefon przez ten czas znajdował się cały czas w pobliżu domu George'a. Ponadto telefon nigdy nie opuścił Austin i nigdy nie podróżował wraz z nią do Colorado, wbrew temu, co napisała w poście na MySpace. Następnie śledczy prześledzili wyciągi bankowe Julian i okazało się, że w dniu zaginięcia 21-latki George skorzystał z jej karty w sklepach Walmart i Best Buy. Kupił wtedy m.in. kartę Xbox Points na gry wideo. Victoria, matka podejrzanego, coraz bardziej obawiała się, że syn faktycznie mógł skrzywdzić żonę. Zgodziła się na przeszukanie jej domu i funkcjonariusze znaleźli tam paragony oraz te zakupione przedmioty. Nagrania z monitoringu oraz świadkowie potwierdzili, że George osobiście dokonał tych zakupów, używając karty Julian i że był w tym czasie w sklepie ze swoją córką. W domu nie znaleziono śladów krwi zaginionej, jednak trafiono m.in. na różne rodzaje amunicji, na lateksowe rękawiczki, nóż, resztki spalonej odzieży w dole na podwórku, łopatę oraz duży stos ziemi za szopą, który był przykryty materacem i innymi nieużywanymi przedmiotami gospodarstwa domowego. Nie były to jednak bezpośrednie dowody na krzywdę kobiety, a w tym czasie George odmawiał poddania się badaniu wariografem. Jim Cook, ekspert od sieci bezprzewodowych, ustalił, że telefony Julian i George'a poruszały się razem, co potencjalnie mogło dowodzić, że George był w posiadaniu telefonu swojej żony. Dodatkowo podejrzany korzystał ze swojego konta MySpace oraz konta żony z tego samego adresu IP. Mężczyzna był znany z tego, że grał w gry wideo średnio po 12 do 15 godzin dziennie, a 26 marca miał aż 20-godzinną przerwę od gier. Policjanci mieli bardzo silne przypuszczenia, że George skrzywdził swoją żonę, jednak na tamten moment dowody były jedynie poszlakowe. Przez kolejne 3 lata rodzina żyła w niepewności. Nie wiedzieli nawet, czy dziewczyna żyje, czy nie, i teoretycznie w każdej chwili mogła wrócić. Mimo podejrzeń wobec George'a, dzielili z nim przez ten czas opiekę nad Leylą. I za każdym razem, gdy pytali o Julian i czy on sądzi, że ona kiedykolwiek wróci, mężczyzna zapewniał, że nie traci nadziei i obiecywał, że któregoś dnia pojedzie ją odszukać. Ostatecznie 13 września 2013 roku George de la Cruz został aresztowany pod zarzutem morderstwa. Prokuratura postanowiła zaoferować mu ugodę, wyrok 50 lat więzienia, jeśli przyzna się do winy i będzie współpracował ze śledczymi. George obstawał jednak przy swojej niewinności i odrzucił ofertę, twierdząc, że nie ma pojęcia, co stało się z Julian i gdzie aktualnie przebywa. Mężczyzna trafił do więzienia i oczekiwał na proces. 2 miesiące później jego kolega z celi poinformował śledczych, że George opowiedział mu, co tak naprawdę zaszło między nim i Julianne. Współwięzień powiedział, że zdaniem George'a wdali się w kłótnię z powodu innego mężczyzny, z którym dziewczyna się związała. Kłótnia przerodziła się w rękoczyny i w pewnym momencie żona upadła, uderzyła się w głowę i straciła przytomność. Zeznania współwięźnia miały okazać się ważnym elementem tej sprawy. Ponadto oficer wywiadu skontaktował się z Departamentem Stanu i potwierdził, że Julianne nie miała wizy ani paszportu i nie było żadnych zapisów o jej podróżach poza Stany Zjednoczone. Dodatkowo wszystkie 50 stanów oraz Puerto Rico i Wyspy Dziewicze przeprowadziły wyszukiwanie z pomocą programu do rozpoznawania twarzy, korzystając ze zdjęcia w prawie jazdy Julianne. Nie znaleziono żadnych dopasowań twarzy, co oznaczało, że kobieta nie złożyła wniosku o krajowy lub stanowy dokument tożsamości, ani pod własnym nazwiskiem, ani pod pseudonimem. Proces George'a de la Cruza rozpoczął się w kwietniu 2015 roku. Podczas rozprawy mężczyzna nie wyrażał skruchy, choć wydawał się być bardzo zdenerwowany. Cały proces był trudny, ponieważ nie było ciała ofiary, więc obrońcy bez problemu mogli twierdzić, że Julianne tak naprawdę mogła wciąż żyć. Z drugiej strony jednak prokuratura twierdziła, że zgromadzone przeciwko mężczyźnie dowody mogły być wystarczające, żeby usłyszał wyrok skazujący za morderstwo. Wśród tych dowodów było m.in. jego domniemane przyznanie się do winy przed współwięźniem, a także dowody rzeczowe w postaci amunicji, noża i spalonych ubrań znalezionych w jego domu, a także fakt, że miał bardzo mocny motyw. Obrońcy wezwali na świadka Wiktorię, matkę oskarżonego, która miała poświadczyć, że jej syn nigdy wcześniej nie był karany i nie sprawiał problemów. Kobieta powiedziała, że George był wychowywany przez oboje rodziców. Jego dzieciństwo było bardzo spokojne i szczęśliwe. Kobieta określiła nawet swojego syna jako anioła. Ława przysięgłych stanęła przed wyjątkowo trudnym zadaniem dojścia do jednogłośnego wyroku. Obrady trwały w sumie 6 godzin i ostatecznie uznano George'a de la Cruza za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Wyrok zapadł 22 kwietnia 2015 roku i mężczyzna otrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe w 2043 roku. Rodzina Julianne powiedziała, że są zadowoleni z takiego wymiaru kary i jedyne, o co jeszcze się modlą, to żeby pewnego dnia George powiedział im, gdzie jest ciało Julianne, żeby mogli godnie ją pochować i móc ją odwiedzać. I to jest już koniec tej sprawy. Nie da się ukryć, że ten wyrok jest dość satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę kontrowersyjne okoliczności. Z pewnością dla wielu osób tak surowa kara za przestępstwo, którego tak naprawdę nie da się jednoznacznie udowodnić, jest szaleństwem. Z pewnością jednak bliscy ofiary czują ulgę, że sprawcy ta zbrodnia nie uszła na sucho, mimo że udało mu się tak skutecznie ukryć fizyczne dowody. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie, po której stronie tego argumentu jesteście. Jeśli też słyszeliście wcześniej o tej sprawie i znacie jeszcze jakieś fakty, o których teraz nie wspomniałam, to podzielcie się nimi w komentarzach. Jak zwykle możecie tam również pisać swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii i miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!